Dobry wieczór, jak nas widać, jak nas słychać. Mam ze sobą dwóch przyjaciół. Rafała już poznaliście na poprzednim live'ie i jest znowu. Wszyscy polubili Rafała. Pytaliście o kontakt do Rafała. No zamieścimy go, zamieścimy. Będzie na pewno i pod tym live'em, i pod poprzednim. I Michał, którego też na pewno niektórzy kojarzą z mojej rozmowy. Tych rozmów z Michałem jest już nagranych więcej, będzie ich więcej. A póki co przejdźmy sobie do tego głównego tematu, tylko dajcie znać, czy jest wszystko ok. Według mnie wszystko działa. Tak to wygląda, jakby wszystko działało, ale jakoś tak czat się tu nam nie przemieszcza, więc... O, dobra, tak, przemieszcza się. Ok, dobra, świetnie, cześć, cześć, cześć. Raczej tym razem nie ma problemów z mikrofonem i możemy zaczynać. Dzisiaj sobie powiemy o rutynie narcyza, ale mam nadzieję, że też o wielu innych sprawach, jak to ostatnio na live'ach bywa. I a propos tej rutyny narcystycznej, to będę chciała przede wszystkim powiedzieć nie tyle o tych rzeczach, o których już większość ludzi wie, czyli że następuje idealizacja, potem degradacja, dewaluacja, bo o tym wiemy, o gaslightingu, o tych wszystkich chwytach. Bardziej będę chciała powiedzieć o tym, jak wygląda codzienność z osobą narcystyczną i jakie rutynowe chwyty, zachowania będą się na pewno wydarzały, jeżeli masz takiego ojca, matkę, partnera. Tutaj postanowiłam mówić, tak zwykle robię, bardziej w kontekście relacji, tak jakby tym narcystycznym człowiekiem w Twoim życiu był partner, ale oczywiście możesz sobie to przełożyć po pierwsze na partnerkę, bo tu nie określamy ściśle płci ani genderu, tylko chodzi o to, że tak jest łatwiej mówić, bo nieraz pytacie, dlaczego ja mówię on. No bo narcyz, ten narcyz, tak się po prostu przyjęło. Ten rzeczownik jest rodzaju męskiego, ale są oczywiście jak najbardziej na tym świecie narcyzy i jak najbardziej wszystko to przebiega podobnie. Lub może to być też niestety, bo wtedy sytuacja jest bardzo nietrafna, bardzo niefortunna, tak, poważna, może to być rodzic. Przede wszystkim pamiętajmy, kochani, jedno, że każdy człowiek narcystyczny, naprawdę narcystyczny, nie tak, że masz fantazje wielkościowe, albo czasami chciałbyś, żeby ktoś cię podziwiał, żeby ktoś wyraził ci uznanie, tylko że cieszy cię, naprawdę cię cieszy, że zadałeś ból, że ktoś cię o coś prosi prawie na kolanach, że cierpi, bo czujesz się lepszy. Czyli wygrana, jaką jest bycie nad, nie powoduje, że wstydzisz się przed sobą swoich niehumanitarnych zachowań. To jest prawdziwy narcyzm. Tak, oczywiście najkrócej rzecz biorąc, a resztę wszelkich diagnoz, kryteriów diagnostycznych znajdziecie w wielu innych materiałach na moim kanale. Natomiast w przypadku właśnie ludzi tak zaburzonych, z domieszką sadyzmu, paranoi, trochę obsesyjno-kompulsywności, wchodzi w grę rutyna, którą jest chociażby to, że oni co rano jak się budzą, to budzą się w tej swojej próżni, pustce narcystycznej. Bo narcyz z definicji jest nekrofilny. Przypominam, nekrofilia to taki termin ukuty przez Richa Fromma, który w sumie podzielił ludzi na bio i nekrofilnych. Biofilni to ci, którzy kochają życie, wspierają życie, mają empatię, a nekrofilnych cieszy destrukcja i cieszy ich zniszczenie i cieszy ich w sumie śmierć. No i właśnie narcyzi z definicji są nekrofilni, to znaczy nie mają w sobie prawdziwej radości, tętna życia, nie rozumieją, jak to jest ją mieć i mało tego, irytują ich inni, którzy to mają, a z drugiej strony zazdroszczą innym, którzy to mają, więc być może on, ona wybrali Ciebie dlatego, że jesteś osobą biofilną. Zastanów się nad tym. Jeżeli kochasz zwierzęta, rośliny, umiesz się cieszyć drobnymi rzeczami, to prawdopodobnie wybór padł na Ciebie, bo jesteś dobrym źródłem energii. Można z Ciebie odsysać, można się wręcz Tobą żywić. Jak często mówię, narcystyczny człowiek, toksyczny człowiek jest jak ten pająk, który złapał swoją ładną, wypatrzoną, dobrze tłustą muchę w pajęczynę i podchodzi, kiedy potrzebuje i sobie wypija powoli z niej soki. Dlatego narcystyczni ludzie, aby móc to robić, abyś ty mogła być tą muszką, oplecioną bez ruchu, stosują cały szereg rutyn codziennie. Są skupieni na przykład na tym, aby Cię szokować. Bo kiedy jesteś w szoku, to jesteś w syndromie, jesteś PTSD, we współuzależnieniu, w syndromie sztokholmskim. Po prostu nie wiesz, co się dzieje. Tak? Jesteś confused, jak to się mówi po angielsku. Skonfudowany, można po polsku powiedzieć. Nie wiesz już, na czym stoisz, nie wiesz, kim jesteś, nie pamiętasz osoby, którą byłeś, zanim ta osoba toksyczna stanęła na Twojej drodze. Wydaje Ci się, że wszystko robisz źle. Do tego, aby Cię szokować, narcystyczny człowiek stosuje personę rodzica, czyli takiego pseudorodzica, mówi jak rodzic, mówi z rodzica, z tej podosobowości. Po co? Po to, żeby Cię regresować. Bo osoba zregresowana, osoba jak dziecko, jest łatwa do tego, aby ją kontrolować i nią manipulować. I w związku z tym jakby ten tryb szokowania Ciebie, czyli zaprzeczamy rzeczywistości, czepiamy się o byle pierdołę, mówimy, że nie zrobiliśmy czegoś albo nie powiedzieliśmy, chociaż tak było, mówimy, że coś obiecałaś, a wcale tak nie było. Tak, może narcystyczny człowiek potrafi to zrobić i często to robi, że zarzuca na przykład partnerowi, że obiecał coś, nie wywiązał się, więc to bardzo źle o nim świadczy. I tu wymienia szereg niewybaczalnych cech charakteru, a właściwie można powiedzieć, opisuje Cię jak produkt z wadą fabryczną, którego ogromnym szczęściem jest to, że w ogóle znajduje się na półce w życiu narcyza, bo narcyzi mają nas na półce, oni nas nie mają w sercu, oni nawet nas nie mają w myśle, w sensie takim, że myślą o nas, oni mają snapshota nas w umyśle, czyli pobrany obraz naszej osoby, do którego przyklejają sobie dowolne cechy, jakie sami uznają i atrybucje często i nimi dysponują, żonglują w dowolny sposób. Na przykład możemy jako snapshot narcyza w towarzystwie występujący u boku być jego trofeum, mogą się nami chwalić, nawet przypisywać sobie poniekąd nasze osiągnięcia. Ale już w domu będziemy zbędnym ciężarem, kulą u nogi, jakimś tam balastem do zrzucenia. I to wcale w świecie osoby narcystycznej sobie nie przeczy. Również u ludzi narcystycznych rutyną jest podział obcy versus swoi. Dlaczego? Dlatego, że narcyz potrzebuje, żeby podziwiać jego sztuczne odbicie, żeby podziwiać jego personę i to jest łatwiej uzyskać w stosunku do ludzi obcych, w tym sensie, że spotykanych tylko towarzysko czy w ramach pracy, gdzieś tam w miejscu pracy, łatwiej jest utrzymać tą personę. Wobec bliskich, no już nie, bo już się posypało, w związku z czym bliskich się tresuje inaczej. Tamtych się tresuje na podziw, na zazdrość, na uwielbienie, a bliskich tresuje się na lęk, na kontrolę, na poniżanie ich po to, żeby wciąż czuć się lepszym i wyższym. Więc zyskuje się przewagę. To też jest rutyna narcyza. I teraz jeżeli próbujesz z osobą narcystyczną dyskutować na przykład, to jego celem jest jedynie wygrać. Nieważne jak, nieważne jakim kosztem. Tu nie ma mowy o merytorycznych argumentach, o tym, że ty go jakoś przekonasz, czy ją. To w ogóle nie wchodzi w grę, bo tam musi być ja wyżej, ty niżej, więc tak będzie wszystko rozgrywane, również nieważne jakim kosztem. Bo koszty, ale po Twojej stronie, mogą być w zasadzie dowolne. Z utratą życia włącznie, jeśli narcyzm jest skrajny, no to jest to sadyzm, jest to tak zwany narcyzm złośliwy, również bardzo mocno przybliżony do psychopatii, a zatem każdy koszt po Twojej stronie będzie, że tak powiem, godny tego, aby utrzymać maskę i personę narcystycznej osoby. Dlatego lepiej jest ustawić się zawsze w kontrze, w tym sensie, że w osłonie, ochronie i szacunku do siebie. On Cię nie musi szanować, ale jak Ty siebie nie szanujesz, to prawdopodobnie jesteś już rozjechanym na miazgę plackiem. To jest wtedy jak zderzenie z walcem. Także no w ogóle dyskusja z osobą niezdolną do przyjmowania argumentów jest bezsensowna. Jeżeli widzisz, że ktoś nie przyjmuje Twoich argumentów, ani na chwilę nie staje w Twoim miejscu, ani na chwilę nie wchodzi w Twoje buty, to po co dalej dyskutujesz? To nie bądź jak dziecko, które próbuje, i to w istocie się dzieje w Twojej podświadomości, zbawić rodzica. Jeżeli dyskutujesz z kimś, kto Cię nie szanuje, nie słucha, nie tworzy przestrzeni dla Twojego istnienia, to jesteś dzieckiem. Jesteś dzieckiem, które zbawia, i teraz zadaj sobie pytanie, mamę czy tatę. Kogoś w tej osobie chcesz zbawić, bo inaczej nie miałbyś takiej kompulsji i potrzeby, żeby w ogóle tkwić w tej relacji i w tej dyskusji konkretnej. Także potrzebujesz to zobaczyć, że tak właśnie jest, że podświadomość naprawdę powoduje Twoimi czynami, a tam jest dużo w cieniu, bo jako dziecko uwierzyłeś, że coś z Tobą nie tak, że musisz coś chować, że nie będziesz kochany i lubiany za to, jaki jesteś. Zapomnij o tym, zweryfikuj to, włącz sobie zupełnie inne skrypty i zacznij cieszyć się, że jesteś właśnie taki, że właśnie tego nie umiesz, bo zwykle w tym, co jesteśmy w stanie w sobie uznać, są jakieś osiągnięcia. To, że coś potrafimy, to, że coś udowodniliśmy, że mamy jakieś dyplomy, jakieś wyrazy uznania ze strony innych osób. A jakby to było, jakbyś kochał swoje błędy? Jakby to było, jakbyś kochał swoje niedoskonałości? Jakby to było, jakbyś kochała to, że na przykład nie lubisz gotować? Ja na przykład kocham to, że nie lubię gotować. Albo kocham to, że niekoniecznie mogę mieć wiele psów, ale za to mogę mieć wiele kotów. To jest okej, to jest po prostu całkowicie w porządku. I nie musisz sobie tylko wyrażać uznania za swoje osiągnięcia, możesz wyrażać sobie uznanie, dokładnie, kochać siebie i w pełni akceptować, a to właśnie znaczy kochać, to jest synonim, za to, że czegoś również nie potrafisz, bo jesteś unikalnym sobą, właśnie to tworzy unikalnego ciebie. Jesteś niepowtarzalny. I wtedy narcystyczny człowiek nie ma już do Ciebie dostępu od strony zarzucania Ci, że czegoś nie potrafisz. Albo, że na przykład słabo kontrolujesz czas. Tak, tak jest. Zresztą to jest metoda zalecana przez stoików, którą to szkołę i filozofię polecam bardzo serdecznie, aby ją zgłębiać. Michał może powiedzieć za chwilę więcej, bo jest filozofem z wykształcenia i czasami sobie rozmawiamy o stoicyzmie, ale Michał także uważam, że jest stoikiem w praktyce. I tutaj naprawdę polecano w szkołach stoickich, aby uderzać wraz z własnym interlokutorem w siebie, czyli kimś, kto Cię atakuje, mówić tak, no właśnie taki jestem. I to ja zaproponowałam w moim króciutkim wideo pod tytułem jeden najlepszy sposób na toksyka czy narcyza, nie pamiętam, ale dość, że ludzie nie rozumieją tego, że jak to ja mam uderzać w siebie. Przecież nie w siebie, musisz rozpoznać, że właśnie jesteś, a zwłaszcza w przypadku osoby narcystycznej, tylko introjektem w głowie tej osoby. W każdej jednej, ale w narcystycznej postaci nigdy nie będziesz adekwatny, bo tym się różnią ludzie zdrowi psychicznie i duchowo od ludzi chorych, że ci zdrowi potrafią tworzyć w miarę adekwatne, dobrze opisujące rzeczywistość narracje, a ci drudzy nie. Ci drudzy są kompletnie w solipsystycznym świecie, zamknięci w swoim, w swojej puszce, czy w swojej beczce pełnej prochu, zawsze tuż przed wybuchem, i nie widzą Cię, nigdy Cię nie zobaczą, tylko po co chcesz, żeby Cię zobaczyli. Więc Michale, może parę słów do mikrofonu o zaleceniu stoików.
Przychodzi mi do głowy nie mniej niż mądrość któregoś z mędrców starożytnego stoicyzmu, co zalecenia mojego trenera judo, które szczęśliwie poznałem jeszcze wcześniej niż filozofię stoiku, bo wtedy studiowałem fizykę ponad pół wieku temu, który mi mówił, jak Cię pchają, to ciągnij, wykorzystaj jego siłę, ciągnij, prawda, pchania. Jak Cię ciągną, to pchaj i wykorzystaj tę siłę ciągnięcia. Więc nie powiem, że zupełnie bez wysiłku, ale z wydatnie zmniejszonym wysiłkiem w stosunku do tego, którym bym musiał skutecznie odpowiadać pchaniem na pchanie albo przeciwpchaniem na pchania, przeciwciągnięciem na ciągnięcie, uzyskujesz swoje cele, no i mam nadzieję doprowadzasz do iponu, czyli rzutu, czyli zwycięstwa w walce. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczywisty dorobek stoików, tych prawdziwych, to znaczy starożytnych, między pierwszego i drugiego wieku naszej ery, to chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, że oni, mimo że byli bardzo wysoko cenieni przez wczesnych chrześcijan, jako tacy niby nieświadomi chrześcijanie, to w gruncie rzeczy patrzyli na świat materialistycznie i deterministycznie. Uważali, że wszystko z nimi jest przesądzone, że wszystko się dzieje z jakiejś przyczyny i racji, jak powiedział 5 wieków wcześniej Demokryt, nie stoi wcale. I w związku z tym nie warto i nie należy próbować przeciwstawiać się temu, co się musi stać, prawda?
No właśnie.
Dokładnie. W starożytności ten sposób myślenia wcale nie był oczywisty, bo na przykład w czasie wojny peloponeskiej król perski Xerxes kazał wychłostać fale morskie za to, że zatopiły jego flotę. No a nie miał poczucia, że działanie morza, wichrów, fal i tak dalej jest deterministyczne. To, czy ono jest zdeterminowane do końca, to do dzisiaj nie wiemy, prawda? Prigozhin, ale nie ten, co ostatnio narozrabiał w Rosji, tylko wybitny fizyk belgijski i filozof belgijski rosyjskiego pochodzenia wraz ze swoją partnerką Yvonne Stanger upowszechnili, spopularyzowali pojęcie chaosu deterministycznego, które to pojęcie no jakoś godzi tradycyjne i w fizyce, i w filozofii pojęcia zdeterminowania i niezdeterminowania. Stoicy, ci starożytni, jeszcze tak mądrzy nie byli. Uważali, że coś, jak coś się musi stać, no to się musi stać i koniec. W związku z tym najbardziej rozsądną postawą jest nie tyle poddać się im, bo poddanie się sugeruje jakąś porażkę, prawda? Kapitulację. Natomiast poddanie się to jest raczej to, o czym Iza wielokrotnie pisała i aktualnie też pisze z niewielką moją pomocą, jako o płynięciu z prądem, prawda? Co jest bardzo żywe w filozofii Dalekiego Wschodu, mającej wiele wspólnego z zachodnim, w sensie śródziemnomorskim, stoicyzmem.
To jest właśnie to Tao czy Wu Wei. Tak? Poddaj się temu, co płynie. Amerykanie mówią go with the flow. I w związku z tym, wracając do stoików, dziękuję Ci, Michale, bo to Proszę. Była dygresja, ale piękna dygresja. Bardzo mi się podoba to porównanie tutaj w kontekście narcyzmu do chłostania fal za to, że są, bo rzeczywiście ludzie narcystyczni tak Cię chłostają, jak ten król, jak się Xerxes. Nazywał? Xerxes, tak. Ten Xerxes w wojnach peloponeskich właśnie chłostają Ciebie za to, że jesteś. Za to, że manifestujesz się swobodnie jako osobna jednostka, niezależna. I tu właśnie kolejny punkt narcystycznej rutyny, a mianowicie jest to traktowanie Cię jak obiektu, ale też przypominanie Ci na każdym kroku, że jesteś obiektem, że nie masz własnej woli. I tutaj mogą wchodzić w grę takie zachowania, jak na przykład zakazywanie Ci, tak jakby ta osoba była Twoim rodzicem, a Ty już możesz też mieć rutynę, bo Ty też masz rutynę. Jeżeli żyjesz na co dzień z osobą narcystyczną, to nie tylko ta osoba ma rutyny, ale Ty też masz rutyny. I Twoją rutyną może być pytanie o zgodę, na przykład męża, czy możesz wyjść do kawiarni z przyjaciółką. To nie jest to samo, co uzgadnianie z partnerem, jakie mamy plany i czy przypadkiem nasze plany nie kolidują z jego. Pamiętajmy, że to nie o to chodzi. W narcystycznych relacjach partnerzy często pytają wręcz, czy mogą oddychać i w jakim tempie. Więc jeżeli się łapiesz na tym, że już jesteś w tym miejscu, że właściwie ciągle myślisz, co on, ona na to i czy ci wolno cokolwiek, co przynależy do podstawowych praw ludzkich, jednostki wolnej, no to już jesteś w bardzo potężnej pułapce, już jesteś właśnie jak te fale smagane za karę, za to, że po prostu są i że działają zgodnie z ruchem własnego życia, własnego istnienia. I dlatego tak skuteczne jest to właśnie pójście z go with the flow, żeby ugiąć się jak napiera, a położyć się jak się kładzie. No to też metafora fal tutaj akurat z innej strony troszeczkę widziana może się przydać. I również bardzo ważne jest to, że człowiek narcystyczny żyje w obsesji, w kompulsji udowadniania swojego sukcesu. Czyli nigdy, przenigdy nie ponosi porażki, nawet tak niewielkiej jak fakt, że potrzebuje pomocy, o czym mówiliśmy na poprzednim live'ie, a zatem musi siłą rzeczy trwać w ciągłym oszukiwaniu siebie, bo budząc się rano musi sobie przypominać, jaki jest niezwykły, wspaniały, samosterowny i jak bardzo każdy ma szczęście, że go zna, więc nie tylko musi siebie oszukiwać, ale też innych. A jeśli oni nie są zbyt spolegliwi w tym uznawaniu jego jedynie słusznej wersji rzeczywistości, to będzie to na nich wymuszał przez zastraszenie chociażby. Tu polecam po raz już nie pierwszy zresztą wszelkie materiały na Netflixie, ich akurat znalazłam najwięcej, na temat przywódców sekt. Bo przywódcy sekt to są narcyzi pro. To są narcyzi, którym się udało zawłaszczyć więcej niż jedną osobę. I oni dopiero pokazują, do czego są zdolni, jak chociażby James Jones z Jonestown, oczywiście jak żeby się inaczej miało to miasteczko nazywać, który no, wymusił na swoich podopiecznych, a raczej podwładnych, zbiorowe samobójstwo. Tam około 1000 osób zabiło siebie, wcześniej zabijając własne dzieci. Wszyscy byli w takim terrorze, właściwie strachu. Również jego najbliżsi członkowie tej sekty, najbardziej ścisły krąg Jamesa, dawał zastrzyki tym ludziom z trucizną, więc zabijał aktywnie w imię jakiejś tam tej właśnie, a nie innej idei. Podobnie przecież robili naziści, bliski krąg Hitlera. Ten serial już polecałam, W kręgu zła. Bardzo dobrze pokazuje, jak działa narcyzm na poziomie zbiorowym, czyli zwykle narcyz już jeśli zawładnął grupą, to nie działa sam. On ma swoje straże przyboczne, on ma swoich wiernych oddanych, którzy są takimi samymi narcyzami jak on, tylko na przykład mają mniej odwagi, albo mniej erudycji, albo mniej jakiejś tam konkretnej wiedzy, czy może są mniej atrakcyjni wizualnie. Dość, że zawsze każdy z tych najbliższych współpracowników marzy, aby być dokładnie tym. I tak krąg Hitlera marzył, aby być nim, bo on miał te specyficzne cechy, jak to zresztą sama nazwa wskazywała, wodza. Także to są te rutyny głównie w zarysie i oczywiście jedną z rutyn narcystycznych będzie też zemsta, szukanie zemsty, karanie Cię za Twoją niesubordynację, za Twoją samodzielność, niezależność myślenia, czucie czegoś innego niż on chciał, żeby było czute. Także myślę, że tyle na ten moment tych codziennych, rutynowych czynności narcyzów. A tutaj teraz będziemy patrzeć na Wasze pytania. Zobaczymy, jakie są pytania na czacie. Zawsze, jak zawsze pójdziemy do góry. Ok. Co to znaczy, pyta Viola, jeśli od około roku wciąż prześladuje mnie moja data urodzin? O, zupełnie z innej strony to pytanie. Urodzin 20.06 na zegarze. Widzę bardzo często dokładnie te liczby. No cóż, widzę, że Rafał szybko liczy, do jakiej cyfry się to sprowadza. I to zawsze warto też zobaczyć tutaj numerologicznie. To jest 8, bardzo ładna cyfra, gratuluję cyfry urodzenia, choć jeszcze rok by tutaj musiał się dołożyć do tego, ale sam dzień i miesiąc tworzą 8. Natomiast daty są ważne, daty są matematyką wszechświata i daty działają w sposób według mnie na poziom obecnego naszego rozumienia tego, jak działa nawet już pole i informacja, która jest poza mózgiem, i tak magiczne i tajemnicze. Bo na przykład, podam Wam przykład z mojego życia, jeden naprawdę z bardzo wielu, straciłam kontakt z pewną osobą, kiedyś mi bliską, i w pewnym momencie, dokładnie pewnego dnia o określonej godzinie, poczułam, że wysyłam do tej osoby jakby energię sympatii, wsparcia, ciekawości, co u niego, i nie ma odbiorcy. Nie ma tej osoby jakby tutaj w tym przekazie horyzontalnym. I wyraźnie to poczułam, że tam to nie trafia. I pomyślałam, o kurczę, on umarł. I wiecie, kiedy umarł, znalazłam nekrolog na internecie dokładnie tego dnia i nawet o tej godzinie. Więc jak to się dzieje? To nie jest przypadek. Po prostu przypadkowość tego zdarzenia jest bardzo, bardzo mało prawdopodobna, może nie zerowa, ale jednak skrajnie mało prawdopodobna, a jeśli dodamy do tego, że zdarza nam się to częściej, no to krótko mówiąc, kochana wielu, myślę, że Twoja data urodzin coś Ci przypomina. Jesteś, może pozwól sobie na szczodrość interpretacji, ja podprowadzę Cię tylko w taką stronę, że ja bym powiedziała, jesteś, przypominam Ci, Twoja nadświadomość poprzez zegar, że jesteś, urodziłaś się, przyszłaś tutaj do tego świata. Może to znaczy, że masz coś do zrobienia, może nie realizujesz swojej pasji, a może jesteś i to wystarczy. Podprowadzam Cię, Ty potrzebujesz zarezonować z interpretacją, która będzie Ci bliska, ale na pewno cieszę się, że to wychwyciłaś i na pewno warto sobie to potraktować jako informację z przestrzeni, bo tak się żyje łatwiej. My w ten sposób nie musimy wyważać, prawda, wybijać głową muru.
Ja też myślę, że tutaj jest też mowa o szacunku, żeby uszanować to, że jesteśmy, że żyjemy, że się właśnie urodziliśmy. Zobacz swoje może narodziny, zobacz ten swój czas.
Mhm. Właśnie o szacunku do samego tego, że jesteś.
Może nie? Do matki też.
Mhm. No właśnie. Super. Tutaj dziękuję za link. Mnie Mali mówi, że mi wysłała link o falach mózgowych. Dziękuję i o transhumanizmie. Na pewno tam go odszukam, bo to są bardzo interesujące mnie tematy. Dorota mówi, jakże Ci zazdroszczę, Rafałku, pobytu mojego anioła Izabeli. Pozdrawiam Cię, Dorotko, kochana. Bardzo możliwe, że ten Twój pobyt też tutaj się zamanifestuje. Rafał go sobie sam zamanifestował i tak proszę. I jesteśmy jak w rodzinie, jakbyśmy się znali po prostu setki lat, nie? No niesamowite. Także tak, także wiesz, no właśnie się zjechali dzisiaj Kąbowicze. Też sobie zamanifestowali. Nie wiem, z jaką muchą 100% racji, z jakąś muchą jest 100% racji. Może to przyjdzie. Dobra, szukamy pytanka, które zaczyna się pytankiem. Czy narcyzi wykonując zawód są tak merytoryczni, jak robią wrażenie? O, świetne pytanie, Soniu. Czy potrafią się tak zaangażować w dany temat, żeby być specjalistą, ekspertem? Różnie tu bywa. Zacznijmy od tego, że moim zdaniem większość narcystycznych ludzi bardziej fejkuje niż naprawdę z ekspertami, ale fejkują perfekcyjnie. Jest taki jeden polski znany narcystyczny coach, ja wiecie, że unikam wymieniania nazwisk, ale on na przykład fejkuje, że zna bardzo dużo języków obcych, ale wszystkie zna tylko w zakresie podstawowym, plus kilka takich zgrabnych cytacików, żeby to brzmiało lepiej. Dobrze naśladuje wymowę, bo oni są w ogóle świetnymi naśladowcami, czyli mimiczność, mimikra, mimetyzm, taki przyrodniczy. Jak wiecie, że robak się dostosowuje tak bardzo do bycia liściem, że wygląda jak liść, to jest specjalna cecha i umiejętność ludzi narcystycznych. Więc oni świetnie udają, będą nienagannie ubrani, będą mówić bardzo stosownym do danej sytuacji zawodowej czy społecznej językiem, ale jak wejdziesz głębiej, to możesz zamaskować wręcz narcyza w ten sposób, że on jednak nie jest tym ekspertem, że przede wszystkim nie przyzna, że czegoś nie wie, bo jak dojdziesz z nim do ściany, czyli do miejsca, w którym on już nie wie, to normalny ekspert, każdy profesjonalista powie, o nie, akurat tu nie mam doświadczenia, albo nie mam wystarczającej wiedzy, doczytam, sprawdzę, nie wiem. Narcyz nie powie, że nie wie, będzie udawał i może się bardzo łatwo wyłożyć, zwłaszcza jeżeli to Ty jesteś ekspertem i wiesz więcej od tej osoby. Ale wiecie, świat jest bardzo podatny na ten mimetyzm i świat nie żąda już teraz prawdziwych ekspertów. Można powiedzieć, dziś prawdziwych ekspertów już nie ma. Naprawdę niewielu ludzi jest takich, którzy nie tylko osiągnęli ekspertyzę, ale podążają ścieżką swojej ekspertyzy, bo ta ścieżka nie ma końca. Ludzie się karmią pozorami, stąd właśnie popularność takich pseudo-coachów, pseudo-nauczycieli, pseudo-psychologów, pseudo-ludzi uduchowionych. Na to jest popyt i po prostu dlatego jest popyt, że innym, tym odbiorcom nie chce się weryfikować i nie chce się też za bardzo wysilać mózgownicy, mówiąc potocznie. Następne pytanko. Dziękuję za słowa podziękowania. To bardzo miłe, co napisała osoba DZ, tajemnicza. I mamy tutaj Ninę. Narcyz nie rozumie głębokich uczuć. Matka mi ostatnio powiedziała, jeśli uważasz kota za członka rodziny, to masz poważny problem i powinnaś się leczyć. Jak ja tylko widzę, czuję obrzydzenie. Jak ją tylko widzę, to czuję obrzydzenie. Może ona jest zazdrosna o kota, bo ona też to czuje. Do mamy czuć obrzydzenie to jest dużo, Nino. Spróbuj, ja wiem, bo ty piszesz, jesteś aktywna na live'ach, ja wiem, że ty masz tam grubo z mamusią, ale spróbuj, zrób coś, poczuj chociaż szacunek, wdzięczność za życie. To jednak jest matka, to jest jedyny taki człowiek w całym wszechświecie, który dał ci życie. Więc obrzydzenie to jest za dużo i to obrzydzenie bierze się z bezsilności dziecka wewnętrznego, więc jak będziesz pracować z tym swoim dzieciątkiem, ukochiwać je, być dla niej najlepszą na świecie mamą, to ona w końcu wybaczy tej mamie, w końcu ją zobaczy też ze współczuciem. Natomiast jeżeli mama tak mówi, a ty byłabyś w postawie, o której tu mówił Michał, nie defensywnej, to byś powiedziała, być może mamusiu, mam poważny problem, być może kiedyś będę się leczyć. I po prostu, i tyle, i nic więcej. I nie przekonasz jej oczywiście co do tego, że kot jest członkiem rodziny. Ja też traktuję koty, jak pewnie wiesz, jak członków rodziny. I ja jestem zaszczycona, że oni są członkami mojej rodziny, a nie odwrotnie. Więc, no i co? I nie przeszkadza mi to, że ktoś, nawet gdyby to była moja własna mama, chociaż tak by nie było, ale akurat gdyby tak było, że ktoś mnie uważa za wariatkę, no to naprawdę nie mam z tym problemu. A ty masz z tym problem, bo ty byś chciała, żeby ona była inna, ale ty byś chciała, żeby ona była inna tam, gdzie ona inna już nie będzie. Nawet gdyby teraz przeżyła iluminację, nagłą zmianę o 180 stopni, stała się świetlistą, świętą osobą, to ty i tak będziesz czuć to obrzydzenie, dopóki nie uzdrowisz wewnętrznego dziecka. To nie wystarczy, bo to jest tam, to jest gdzie indziej na twojej linii czasoprzestrzennej. A pamiętajmy, że czas jest iluzją i czasoprzestrzeń to nie jest nic innego jak pewne lokacje czasoprzestrzenne, które wybieramy na dany moment jako my. A jeżeli sobie wybierzesz inną lokację czasoprzestrzenną, czyli na przykład Niny, która mimo, że widzi narcyz mamy, jednak ją szanuje jako dawczynię życia, to będziesz ty też zupełnie w innej wibracji, w innym stanie psychicznym. I nie będzie ci przeszkadzało, że ona właśnie tak to widzi. Oczywiście nikt tak nie regresuje jak własna matka, wiadomo. Co się wydarzy? Pyta Gap. Kiedy narcyz będzie potrzebował pracować z wewnętrznym dzieckiem? Jeżeli to w temacie, pozdrawiam ciepło. Tak, no jeżeli by próbował pracować z wewnętrznym dzieckiem, to myślę, że przede wszystkim nie spotka nikogo albo spotka kogoś, kogo nie znosi. Kogo nie cierpi, bo on uwewnętrznił nienawiść w sobie. Do siebie oczywiście, w pierwszej linii do siebie, co jest przykrywane tą pozorną miłością do siebie. Stąd oczywiście cała koncepcja narcyzmu, ale mitologiczna, wywodząca się z mitów, ale on nie będzie umiał prawdopodobnie tego dziecka spotkać, bo praca z dzieckiem zaczyna się dopiero wtedy, kiedy my widzimy tę istotę ze współczuciem. Kiedy my widzimy, że ona cierpi i że nic nie poradziła na to i nie mogła poradzić i że nie jest winna temu, co ją spotkało. Dopiero wtedy możemy podejść i powiedzieć, ojej, jesteś tu, to takie coś, takie małe, biedne, przestraszone, niczemu niewinne istnienie. Tam się otwiera przestrzeń do uzdrowienia przez współczucie. Narcyz nie ma empatii, nie potrafi poczuć współczucia do swojego wewnętrznego dziecka, dlatego oczywiście, że wtórnie, bo wszystko, co nas otacza, to są gabinety luster, wtórnie do innych też tej empatii nie ma, bo jakże może mieć, skoro jej nie zna jako wibracji odśrodkowej. Można próbować pracować z roślinami mocy, jak już wspominałam. Na przykład narcystyczni ludzie czasami, choć na chwilę, potrafią wejść do serca przy pomocy sasafrasu, czyli odpowiednika syntetycznego MDMA, który jest empatogenem, ale jeszcze potem pozostaje pytanie, jak mają to zintegrować, czyli jak mają nauczyć się to robić bez tej pomocy. bez pomocy tej rośliny. Więc jest to bardzo, bardzo po prostu mało prawdopodobne, żeby narcystyczny człowiek mógł się uzdrowić i zmienić. I no, psychologia kliniczna takich przypadków nie zna, dlatego mówi się w diagnozie klinicznej, żeby przyjąć założenie oparte na faktach, na doświadczeniu, że zaburzeń osobowości się nie leczy. Co nie znaczy, że w jakimś momencie gdzieś może się w końcu pojawić taka opcja i taka metoda. Ja osobiście jestem zawsze na to otwarta, ale nie chciałabym nikomu dawać złudnych nadziei, a zwłaszcza nie chciałabym, żeby ktokolwiek, kto ma narcystycznego rodzica lub partnera, żył z takim przekonaniem, że ja coś zrobię i ja uzdrowię, przyłożę ręce albo, nie wiem, podam magiczny napój albo powiem jemu, jej, jak bardzo cierpię i wtedy się wszystko zmieni, bo się nie zmienia. Jest na to tyle dowodów, że no po prostu rozsądniej przyjąć, że nie masz na to wpływu i rozgościć się w tym fotelu twojej akurat bezsilności wobec faktu niemożności zmienienia tej osoby, co nie znaczy, że nie możesz zmieniać swojej trajektorii ruchu na przykład w pobliżu tej osoby, bo to możesz i na to masz wpływ i tutaj jesteś naprawdę wolny. Mój ojciec był narcystyczny według opisu wszystko dla niego i wszystko o nim, mówi Katarzyna. Pierwszy mąż, narcyz złośliwy, narzeczony ukryty, teraz detoks i terapia. Co mogę jeszcze zrobić? Co możesz jeszcze zrobić? Ja nie wiem, Katarzyno, co ty już zrobiłaś tak dokładnie, więc zapraszam na sesję, a niedługo pokaże się również, pojawi się na internetach kurs, mój długi, taki bardzo precyzyjny, wychodzenie z toksycznej relacji, wyprowadzający właśnie krok po kroku do światła, po prostu do siebie, do najlepszej wersji siebie, no bo jak już zderzyliśmy się z mrokiem, przyglebiliśmy, to warto potem ogarnąć się i powiedzieć, ok, to jak ja mogę bardziej szanować to swoje światełko, tą swoją biofilność, tą swoją jakość zachowaną cudem w Twoim przypadku, jak rozumiem, radość życia, no bo skoro ojciec był narcystyczny, to Ty jednak przeniosłaś jakieś dobro mimo tego zawłaszczenia w sobie, tak? Uchroniłaś to, byłaś strażnikiem ognia w tabernakulum, to jest wielkie, pogratuluj sobie, może zacznij od tego, że sobie po prostu pogratuluj, że jeszcze ty sama nie dałaś się zmiażdżyć i zniszczyć poprzez te trzy mroczne postacie. Mój narcyz uśmiał się, mówi Ania, gdy mówiłam o wewnętrznym dziecku. No właśnie, właśnie, bo to jest aż tak abstrakcyjne dla ludzi narcystycznych. I God bless them, że tak powiem. To jakby naprawdę jest ponad nasze siły. To jest syzyfowa praca, żeby próbować narcyzowi to wytłumaczyć, przekonać go, dać mu jakieś argumenty, które on przyjmie i jeszcze zastosuje. Jak zobaczyć, czy zbawia się ojca, czy matka? Ano w prosty sposób. Zauważysz to, Karolino, poprzez fakt, że masz absolutnie przemożną kompulsję wszelkim kosztem własnej energii, własnego dobrego czasu, dobrego samopoczucia zmieniać osobę, zmieniać zdanie osoby jakiejkolwiek. Przekonywać, mimo oporu. Właśnie tam to jest zakotwiczone. Człowiek zdrowy, człowiek dorosły, człowiek wolny, człowiek lekki, po prostu jeżeli widzi opór, to mówi, okej, zostań w tym miejscu, ja nie mam misji, ja nie mam potrzeby, żebyś ty był inny, po prostu nie jest mi z tobą po drodze. A ty do czegoś, ty, twoja podświadomość, do czegoś potrzebujecie tej osoby, żeby coś sobie udowodnić tą osobą, że na przykład cię pokocha, że zmieni się dla ciebie, o, to jest wielkie trofeum. Że partner, partnerka zmieni się, tadam, dla mnie, nie zmienił się dla nikogo przez całe swoje życie, dla siebie przede wszystkim się nie zmienił, ale dla ciebie się zmieni, nie? Bardzo często na ten haczyk się właśnie łapiemy my ludzie, że jesteśmy my tacy wyjątkowi niby. No i właśnie warto tu sobie przyszlifować swoją wyjątkowość i uznać, że nie, 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 każdy jest wielkim kreatorem. Każdy zmienia się dla siebie lub nie zmienia się również ze względu na siebie i siedzi sobie w swoim piekiełku, a ty wybierasz, czy siedzisz tam z nim, czy może jednak nie. To jest aż takie proste. Uproś to, zastosuj brzytwę Okhama, czyli odetnij wszystkie zbędne tezy i pomysły i zobaczysz, że tak naprawdę masz wybór. wchodzę z nim tam, albo nie. I jeżeli wchodzisz z nim tam, to zawsze, ale to zawsze zbawiasz matkę lub ojca. I co to znaczy chcieć zbawić? To już powiedziałam, ale powiem krótko. To znaczy chcieć, aby ta osoba zmieniła się ze względu na ciebie, dla ciebie, bo jesteś dla tej osoby kimś wyjątkowym i to ona ci ma to udowodnić, a nie ty sobie. Twoją wyjątkowość. Ania mówi, dziś mam zły dzień. Nie kocham nikogo i siebie też. Aniu, no to cóż, to my tu może w trójkę obecni będziemy Cię kochać za Ciebie.
O tak.
To my teraz Cię bierzemy do serca. My Cię po prostu w tym momencie kochamy. Powinnaś to poczuć. Taką, jaka jesteś. Nie potrzebujesz niczego zmienić, ani niczego udowodnić. Zrobione. Może do nas dołączysz. O właśnie, Róża Wiatrów mówi, również kocham to, że nie lubię i nie umiem gotować. No i super, koleżanko. Cieszę się bardzo, że jesteśmy tutaj w jednym, jak się to w wojsku mówi? Co jest w wojsku? Szwadron, pułk?
No, no różne są, szwadrony są kawalerie.
Albo w szeregu. Szukamy dalszych pytań.
Kawaleria raczej nie atakuje trawierą, więc bardziej pułk by tutaj było. Bo rozumiem, dobra, że to ma być zwarty szyk.
Zwarty szyk. Tak, zwarty szyk kobiet, które nie mają problemu z tym, że nie muszą stać w kuchni. Mhm. Czemu wciąż, tutaj Ania pyta, jakby karze ciszą, a potem jakby nic, cześć, a co u Ciebie? Standard, to jest też opcja w standardzie, to jest właśnie rutyna, że przechodzimy do porządku dziennego nad niedopuszczalnym zachowaniem. A co zyskujemy? Ano, tresujemy ofiarę do tego, że tak ma być, czyli normalizujemy patologię. To jest jeden z podstawowych chwytów człowieka narcystycznego, normalizowanie patologii. Czyli najpierw się nie odzywa, wie, że Cię rani, widzi, że Cię to boli, o ile jeszcze tak jest, mam nadzieję, że może już nie, bo to od Ciebie zależy ostatecznie, czy Ty to kupujesz, tak? Ale potem cześć, co u Ciebie? I wtedy nie wolno Ci, Aniu, pozwolić na to, żeby z tęsknoty za normalnością, z deficytu relacji, z deficytu bliskości zacząć się zachowywać tak jakby nic. Bo tu wtedy Ty normalizujesz brak szacunku swój do siebie. Dlatego potrzebujesz powiedzieć, co u mnie? U mnie potrzeba porozmawiania o tym, czy możemy załatwiać nasze nieporozumienia w bardziej cywilizowany sposób. Więc jeśli jesteś gotów teraz, to rozmawiajmy teraz, a jeżeli nie, to daj znać, kiedy będziesz gotów, bo ja poczekam. I wtedy Ty możesz go karać ciszą, haha. Tylko czy chce Ci się w to bawić? Ale jesteś upoważniona. Chodzi o to, że wtedy Ty odpowiadasz po prostu rozdaniem na rozdanie, a nie inicjujesz tego typu schizy. Więc bardzo Ci polecam, żeby koniecznie przejść natychmiast do konfrontacji zamiast do przytulania się. No tak, tak się ćwiczy charakter. Wiem, że to może nie być łatwe, ale no inaczej nie da rady. Na początku wszystko boli, a potem jest lekkie i nawet przyjemne. Marta mówi, Róża, dziękuję, było przez rok tak ciężko, ale teraz już uzdrowiłam się i mówię innym, wam też się uda wyjść z tego emocjonalnego uzależnienia od narcyza. No właśnie, dziękuję Ci, Marto, za słowa wsparcia dla innych. Tacy ludzie jak Ty są potrzebni, żeby dzielić się tym, co już przeszli, żeby dawać coś z tego, co sami osiągnęli. Dziękuję, Normo, za miłe słowa. Idziemy dalej. Również Iwona, ja Ciebie też kocham. Jakby to było, gdybyś kochała swoje błędy, tutaj mówi Babs. Właśnie Panią Izę za to uwielbiam. A, no to ja też. Dziękuję bardzo i szukamy pytań. O, jest pytanko. Monika, przepraszam, że nie w temacie, ale czy mogłaby Pani czasami nagrywać filmy na temat relacji z dzieckiem i wychowywania dzieci? Kochana Moniko, robię to czasami. Nawet był live'ik całkiem niedawno. Robię to w kontekście również wychowywania na przykład samemu, albo rodziny patchworkowej, albo, Albo po prostu o dzieciach. Zdarza mi się to robić, bo to pytanie się powtarza. Ale bardzo chętnie przyjrzę się temu, co jeszcze by można było powiedzieć. Cóż za cudowne towarzystwo. Zostaliśmy koniczynki tu, panowie. Jedną trój, a jedną czterolistną. Mówi Laila. Wspaniale można się poczuć w takich wibracjach. Zobaczcie. Oni czują wibracje nasze, tu zespolone. Dlatego właśnie też zaprosiłam chłopaków do udziału w live, bo i tak by tu byli, tylko niewidoczni, a tak to jeszcze wy przez ich oczy możecie odbierać wibracje. Nawiasem mówiąc, u ludzi toksycznych zamiast oczu mamy co? Pokrywki od garnka, ewentualnie nieobecność obecności. Po prostu zobacz, kto jest w tych oczach. Jak się nie boisz patrzeć, to nie boisz się patrzeć ludziom w oczy. A oczy nie kłamią, oczy nie przypadkiem nazywane są zwierciadłem duszy. Więc nie łudź się. Jeżeli tam nikogo nie ma, to co najwyżej możesz sobie zadać pytanie, czemu pociąga mnie ktoś, kto jest nieobecny, kogo nie ma. Czemu mnie w ogóle hipnotyzują takie oczy? No zwykle właśnie dlatego, że chcesz zbawić rodzica, więc to już podpowiem, żeby nie było jakiejś wielkiej zagadki i misterium w tym. Po prostu sobie to odmagizuj, jak to powiedzieć, odczynić urok, tak?
Tak.
Bo ludzie lubią się łapać na właśnie takich bedbojów albo takie królewny na ziarnku grochu, a tam często nikogo nie ma. Tam jest nieobecność osoby. Mój ex-mąż, mówi Agni, nie był narcyzem. Po rozwodzie wchodziłam w krótkie czy dłuższe związki z trzema pod rząd narcyzami. Siedzę i zastanawiam się, czym ich przyciągam. Wychowałam się bez ojca. To może być jakiś kierunek, dlatego że być może masz takie miejsce puste, ty, puste miejsce w twoim życiu, w twojej energetyce, które się nazywa miejsce na mężczyznę. I wtedy oni to czytają, że masz deficyt mężczyzny, ojca. Jeżeli masz deficyt mężczyzny, ojca, to miejsce może być w zasadzie zapełnione przez kogokolwiek, czyli będziesz zarówno w stanie przyciągnąć psychonormatywnego mężczyznę, jak takiego właśnie, który biegle znajdzie, zeskanuje cię i znajdzie tą dziurę. Oni bardzo lubią ludzi z deficytami. Oni bardzo biegle te deficyty sczytują, więc potrzebujesz ten deficyt sobie zapełnić czymś, kimś. Najlepiej polecam własnym animusem. Znajdź mężczyznę wewnętrznego. Zobacz, jakie ty masz cechy bardziej standardowo przypisywane mężczyźnie i zacznij ich używać. W ogóle może pozachowuj się przez tydzień jak mężczyzna. Bądź silnym facetem. Co to w ogóle jest? Spróbuj być kimś takim, wziąć sobie jakieś inspiracje z filmów na przykład, albo z życia i baw się, że jesteś tym mężczyzną. Przecież dzieci tak się uczą, tak się socjalizują, tak się przyzwyczajają do życia w społeczeństwie, że udają rolę. Przecież życie dzieci to jest jedno wielkie RPG. One ciągle grają jakieś role. Tak się uczą i my też jesteśmy ciągle tymi dziećmi, mamy wewnętrzne dzieci i one się w ogóle uwielbiają bawić w RPG. Nasze wewnętrzne dzieci kochają różne wersje nas, różne podosobowości, bo te wersje nas, te stany wzbudzenia, my możemy rozwijać, jak często mówię, w podosobowości. I wtedy mamy taką, jedna będzie żeńska, jedna będzie męska i to spowoduje, że ty przestaniesz czuć deficyt mężczyzny i konieczność zapełnienia tej dziury w tobie realnym, fizycznym facetem. Po prostu masz mężczyznę wewnętrznego, którego uwielbiasz, bo go sama stworzyłaś, no to jak go nie uwielbiać? Jest świetny, jest oparty o najlepsze sprawdzone wzorce i z nim właśnie masz się tak dobrze, że wręcz zaczniesz się zastanawiać, jakiż musiałby być, by być ten ktoś, który rzeczywiście mógłby ze mną dzielić życie, skoro ja się mam tak świetnie ze sobą. Tego wszystkim tu obecnym życzymy, prawda?
Oczywiście, że tak. No wtedy to można przyciągnąć do siebie takie niesamowite istoty, że piękniej być nie może.
No właśnie, no na przykład my się tak przyciągnęliśmy, tak, nie?
Pełnia przyciąga pełnię,
dokładnie.
Tak. Albo to wszystko jest jasne. Pytanie, które kiedyś sobie dłużej pomyślałem nad nim, które sobie zadałem pisząc piosenkę. A jakby to było mieć wolność swą? Jakby to było mieć wolność swą? Gdybym miał swą wolność, to jakbym narysował świat. A być wolnym, to znaczy być pełnym. Być jednością ze sobą.
Dokładnie.
To można sobie dłużej porozmyśleć nad tym i na serio to prowadzi do niezłych odkryć.
No, dokładnie. To w ogóle pytanie, jakby to było. Jakby to było, gdybym kochał siebie już teraz? Bo ludzie często mówią, ale ja nie umiem pokochać siebie, ja ciągle się siebie czepiam. To pytaj ciągle, co chwilę, co bym zrobił, co bym powiedział, jakbym się zachował, gdybym naprawdę kochał siebie i to zrób. Fake it till you make it w tym przypadku ma właśnie zastosowanie. I to zrób. Jak zrobisz to częściej i jeszcze częściej, to zaczniesz mieć wibrację osoby, która kocha siebie. I nawet nie będziesz musiał mieć dowodów i powodów, żeby kochać siebie. Po prostu zachowuj się jak osoba, która kocha siebie. I właśnie żyj w tym pytaniu.
Jakby wyglądała moja rzeczywistość, gdyby już tak było? No. To zrób. Po prostu to zrób.
No i właśnie tak zrób, nie? Tą rzeczywistość. Fantastycznie. No, Rafał się zapytał na przykład, jakby to było, jakbym się napił wody z Izabelą. I, tak. No i autentycznie to się stało po przemierzeniu 3,5 tysiąca kilometrów zaledwie.
A co? Ale woda jest przewyborna.
A woda jest źródlana, a my tu mamy wodę z własnego źródła. Haha. O czym Rafał wcale nie wiedział, ale właśnie tak to działa. Woda ze źródła, patrz, jaka metafora. Nie? My pijemy wodę z tego samego źródła teraz. Dobrze, czuję, że pan Michał wspomina o niestawianiu oporu. To jest warte nauczenia się. No tak, oczywiście. Dobrze czujesz, Różo. Właśnie tak, mówimy tu o niestawianiu zbędnego oporu. Bo Michał również jest działaczem solidarnościowym, czyli działał w ruchu oporu, ale tu chodzi o to, że nie zawsze opór jest sensowny i zasadny.
To chyba nie całkiem ścisłe, chociaż już częściowo się poprawiłaś. Nie chodzi o niestawianie oporu w sensie nie przeciwdziałania przeciwnikowi.
Czy złu.
Nie potwierdzenie złu nasiliem, mówiąc za Tolstojem, tylko o przeciwstawianie się w taki sposób, nieco perfidny, żeby to było nie naszym kosztem.
O.
Tak jak teraz my się przeciwstawiamy Rosji rękami Ukraińców. No mówię to cynicznie,
my Polacy,
a przede wszystkim Amerykanie.
No tak. Dobrze. Dziękujemy za uściślenie. Tu widzę tragiczny wręcz komentarz Joanny, która mówi, lubiłam słuchać podcastów lub czytać e-booki na telefonie. Narcyz padał w szał. Kazał mi, uwaga, podkreślam słowo, kazał mi zostawić ten telefon i mówi, że jestem chora i uzależniona. Joanno, ile masz lat? Bo jak dla mnie, osoba, która pisze te słowa, ma jakieś 5-6 lat. Czy udało Ci się, albo udaje Ci się czasem, znaleźć podosobowość, stan wzbudzenia Twój, który ma więcej niż 5-6 lat? Bo jeżeli nie, to jest po Tobie. To mówię po prostu po to, żeby Cię obudzić. Jest po Tobie. Jeżeli Ty zawsze masz 5-6 lat, jesteś totalnie zregresowana i już piszesz o tym tutaj, że on mógł Ci cokolwiek kazać, to jest źle, no bo tak na logikę powinno się w Tobie obudzić pytanie, że jak? Znaczy, co Ty mi będziesz mówił, co ja mam robić z moim telefonem? I w ogóle Ty diagnozujesz, że jestem chora i uzależniona? No okej, masz prawo tak uważać. Ale to słowo kazał zwróciło moją uwagę i aż przeszły mnie zimne dreszcze. Bo prawdopodobnie znormalizowałaś i jego rządzenie sobą. Bo nie masz gotowości być może na to, że powiesz, no cóż, jeżeli Ci się to nie podoba, no to być może nie jesteśmy sobie pisani. Być może nie jest nam ze sobą po drodze. Jeżeli aż tak Ci przeszkadza to, że ja tego słucham, czy że ja się rozwijam. No, kochana, pamiętaj, że musisz zdefiniować swoje wojny i przegrywać bitwy, aby zawsze wojny wygrywać. Wojen się nie przegrywa, a Twoja wolność do uprawiania, powiedzmy, swojej pasji czy gospodarowania wolnym czasem jest, myślę, z definicji takim priorytetem, czyli wojną. Pytanko, takie sobie luźne, Ania. Jak uwolnić się od narcystycznego zawłaszczenia? No tak po prostu. Odpowiem jednym zdaniem i się uwolnisz? No dobra, zróbmy taki eksperyment. No dobra, dobra. To jest bardzo prowokujące dla mnie, że mogłabym jednym zdaniem Ci to powiedzieć, no bo w związku z powyższym napisałam całą tą książkę, którą tam widzisz. Antyczłowiek, ponoć Biblię narcystycznego zawłaszczenia, właśnie po to, żeby ludzie wiedzieli, jak się uwolnić, ale dobra. Niech mnie oświeci, może spłynie na mnie jakaś światła myśl. Jak się uwolnić? Powiedziałabym, szanując siebie. To by było najkrócej. emanując wibracją szacunku do siebie i do swojego życia. A jak zrobić to, żeby szanować siebie i swoje życie? No to już musisz sama sobie odpowiedzieć, bo tu bym znowu zaczęła mówić dużo i długo. A live'ik się kończy. Zobaczmy jeszcze tu niżej, jakie mamy pytania. Dlaczego narcyz nie odpowiada na pytania? Czy to też część jego rutyny? Tak, Gosiu. Narcyz nie odpowiada na pytania, bo jak jest pytany, to jest jakby odpytywany. To tak jakby miałby się z czego tobie tłumaczyć. Jakby miał cię potraktować jak podmiot. A ty nie jesteś podmiotem. Obiekty nie zadają pytań. No uświadom to sobie. Obiekt robi, co mu każą. Obiekt stoi, leży, siedzi, idzie, jak mu każą. Jest posłuszną pacynką, bo to są masters of puppets. Oni właśnie tak światem całym swoim zarządzają lub próbują zarządzać, jakbyśmy my byli ich kukiełkami. Wszyscy. Wszyscy ludzie, którzy wejdą w świat narcyza, są jego kukiełkami, a oni tylko poruszają te niewidoczne sznurki. Więc dlatego, bo jesteś obiektem, a nie podmiotem. Poza tym jego nie obchodzi to, żebyś ty go rozumiała. Jemu nie zależy, żeby był rozumiany. On ma być podziwiany i ma być słuchany i traktowany tak, jak on sobie życzy być traktowany. Ty nie musisz rozumieć czemu. Czy jest jakaś książka, jak powinien wyglądać szacunek do siebie i do innych? Pyta Pelikan. Zasadniczo taką książką na pewno będzie ta, którą właśnie teraz kończę pisać lub skończyłam, nawet już tak powiem, zaklinając rzeczywistość, bo wiecie, korektą może nie być końca nigdy przy pewnych cechach osobowości, które na pewno ja posiadam i obecnie tu Michał też. Więc
nie całkiem te same cechy mam.
Nie całkiem te same, ale korekta w nieskończoność jakby jest efektem, prawda?
Tak.
No, więc książka o szczęściu, jak stworzyć człowieka szczęśliwego, to jest książka w dużym stopniu o tym. A osobiście no, nie czerpałam tej wiedzy z żadnej z książek, akurat o szacunku do siebie, w tym zakresie nie, ale myślę, że tam jest sporo na ten temat, więc może akurat pozwolę sobie na polecenie siebie samej, a czemużby nie. Miałam sen, że zabiłam człowieka, byłam załamana. Wiedziałam, że idę na rozprawę i do więzienia. Potem pojawiła się matka i przytuliłam się z płaczem. Na dotyk mojej matki reaguję z pięciem. No, to ciekawe, bo najbardziej taka esencjonalna interpretacja snów polega na tym, że my jesteśmy wszystkimi elementami tego snu. Jeżeli ty w tym śnie byłaś człowiekiem, którego zabiłaś, to pytanie, co zabiłaś w sobie, za co możesz zostać ukarana, czyli ukarać siebie, bo ty jesteś też sędzią i więzieniem nawet. No ciekawe, mi to zakrawa i tak do mnie przychodzi, że mogłaby to być twoja wrażliwość, że ten człowiek zabity to może jest jakaś część twojej wrażliwości, którą zabiłaś, Patrycjo. I siebie za to obwiniasz, i siebie za to zamknęłaś w więzieniu, i może to mieć związek jak najbardziej z matką, jeśli zabiłaś swoją wrażliwość, skoro reagujesz w realu z pięciem na jej dotyk, to prawdopodobnie podświadomość twoja ma jej coś za złe. Ma głęboki żal albo nieufność do mamy, w związku z czym trzeba to rozpakować i iść do dziecka wewnętrznego i tę wrażliwość może po prostu wskrzesić, zmartwychwstać ją i to dziecko uzdrowić po prostu. I wtedy ty będziesz tą matką, do której idziesz z płaczem. Bo myślę, że byłaś nią tak naprawdę również w tym śnie. Dobrze, kochani. Live'ik nam się ładnie zakończył. Godzina wybiła, u nas 21. I proszę o wklejenie komentarzy i pytań, jak zawsze, pod tym live'em. Przypominam o tym, że w naszym sklepie mamy cudowne pozycje książkowe, nie tylko moje, bo mamy codziennik, akurat codziennik stworzyłam wraz z graficzką, myślę, że jej udział jest tu nie do przecenienia, ale jest również książka Tadeusza Golasa i to jest tłumaczenie. Dzisiaj zareklamujemy tę pozycję. My ją przetłumaczyliśmy jako jedyni na polski. Tadeusz Golas, po angielsku książka ma tytuł The Lazy Man's Guide to Enlightenment. I to jest cudowna, piękna, prosta książeczka, zwłaszcza dla ludzi, którzy już mieli doświadczenia podróży zmieniających świadomość, ale nie tylko. I zobaczcie, ona jest cieniutka. I to nie jest tylko podręcznik, jak wyjść z toksycznej relacji, to jest aż podręcznik, jak dojść do oświecenia, jak się oświecić. Piękna rzecz, jedyne wydanie po polsku, także zapraszam też Was do zajrzenia tutaj, bo my to zrobiliśmy dokładnie po to, żeby Polacy czytający po polsku też mogli tego się dowiedzieć, co odkrył nasz zresztą rodak amerykańskiego pochodzenia.
Raczej Polak, Amerykanin polskiego pochodzenia, tak?
Masz rację. Tak. Dziękuję. O, widzicie, mówiłam. Korekta zawsze jest na miejscu. Także żegnamy Was. Żegnamy Was tu wszyscy obecni i na pewno gdzieś kiedyś jakoś do zobaczenia. Może w snach, a może w realu. Co zresztą wiele nie zmienia. Także pa, pa. Trzymajcie się, szanujcie się i pozwalajcie sobie na swój subiektywny punkt widzenia, bo wtedy nikt Wam niczego nie zarzuci w sposób raniący Was. Może Wam zarzucać, ale i tak to po Was spłynie jak po kaczce.